Kochany Panie, prosimy Cię, abyś prowadził teraz nas, abyś otwierał nasze uszy, oczy, serce na to, co chcesz nam powiedzieć. Daj, Panie, żebym był tym, który rzeczywiście mówi to, co należy, na Twoją chwałę i dla zbudowania każdego z nas. Bądź błogosławiony, Panie. Amen. Amen. Tak myślę, że brat Olek poruszył nas trochę i myślę, że słusznie i myślę, że w dobry sposób i myślę, że dużo prawdy w tym jest. Ale jedną rzecz, tak jak myślę o tym, to wydaje mi się, że jedna z rzeczy, która wynika dla nas też osobiście, to to, że czy chcemy, czy nie chcemy, prawdopodobnie jacyś uchodźcy pojawią się u nas. I wielu z nich to będą muzułmanie. Nie? I co zastaną w Polsce? Czy to będą po prostu ludzie, którzy jakoś ufają Bogu, czy zastaną ludzi po prostu, którzy po prostu jakoś żyją, nazywają siebie chrześcijanami i fajnie jest. I co wtedy będzie? Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale gdzieś już na ulicach różnych miast zachodnich, pomimo tych ataków terrorystycznych, stoją czasami nawet platformy i otwarcie się mówi o jakby stoją kaznodzieje muzułmańscy, rozdają Koran za darmo i wzywają do przyjęcia, nie wiem, do zaufania Allahowi i tak dalej. A chrześcijanie tego nie robią często. Więc chodzi mi tylko o coś takie, że dużo zależy i tego, co się będzie też dalej działo i nawet tam w Syrii, od tego, jacy my jesteśmy. Jacy jesteśmy przed Bogiem? Jaka jest nasza wiara? Gdy myślałem o tym dzisiejszym rozważaniu, to jedną z takich myśli, która mi przyszła i taka bolesna, to jest taka myśl, prawdopodobnie każdy z nas tego doświadczał. Jak wiele osób z tych, którzy kiedyś byli, nawet w naszym zborze, już nie ma. Jak wiele osób, które nawet służyły jakoś, które wychodziły tutaj do przodu, z jakichś powodów nie ma. I to są, rozumiemy, że to są różne przyczyny, nie? Tylko, że to jest bardzo bolesne. Jak ludzie, z którymi mieliśmy jakąś relację, którzy przychodzili, którzy czasami chwalili Boga bardziej lub mniej, którzy się pojawiali, którzy przyjęli chrzest, którzy mówili tutaj świadectwa tego, jak ich Bóg dotknął, nagle nie ma ich. Czasami ich spotykamy. Czasami spotykamy ich gdzieś, czasami stoją, tak? Okej, okay. Więc to jest jeden z... Dlaczego? To jest dobry przykład i myślę, że to jest jeden z dobrych powodów, jedno z pytań, dlaczego się tak dzieje, że też do kościoła katolickiego odchodzą. I czasami spotykamy tych ludzi właśnie, czasami w innych kościołach, ale czasami zupełnie poza kościołami, zbuntowanych nie tylko przeciwko kościołowi, nawet niechcących mieć czasami kontaktu z nami, ale czasami zbuntowanych zupełnie przeciwko Bogu, że nie chcą mieć nic wspólnego do Boga. I pomyślmy przypomnijmy sobie niektóre te osoby, które znaliśmy, które w jakiś sposób zaufały Bogu, które były w jakiejś relacji z nami i nagle ich nie ma. Wiecie, jeden pastor z kościołów tutaj w Krakowie już kilka dobrych lat temu powiedział mi coś takiego, że w jego kościół przyjęło chrzest około 600 osób. A wiecie, ile w tym momencie, gdy rozmawiałem z nim, ile osób było w kościele? Około 60. Co się dzieje? Gdzie te osoby się znalazły? Co się wydarzyło? Myślę, że znowu, jak popatrzymy biblijnie, to od razu przypomina nam się, nie wiem, co wam się przypomina, ale mi się przypomina na przykład przypowieść o czterech rodzajach gleby. Pamiętacie? Tak naprawdę ta przypowieść, jak się zastanowimy, to została wypowiedziana do pewnych ludzi, którzy już podjęli jakąś decyzję i chodzili z Jezusem. Tak? Oni zrobili jakiś wysiłek, oni przyszli, słuchali Go, przysłuchiwali się Jego nauczaniu i coś zaczęło się stać. Pamiętacie te trzy gleby? Czwarta była okej, ta na końcu. Ona obrodziła 30, czy 60, czy 100 razy. Wydała plon. Ale zobaczcie te trzy pierwsze gleby. Pierwsza gleba to jest Mateusza, 13 rozdział, werset 19. Do każdego, kto słucha... Pan Jezus już wyjaśnia tą przypowieść. To jest wyjaśnienie. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, kto słucha i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę. Więc jak przybliżyć troszkę tego człowieka? To człowiek, który słyszy, ale nie rozumie. Wydaje się, że tak naprawdę ten człowiek nie do końca interesuje się Słowem Bożym. Nie przykłada wysiłku, aby rzeczywiście rozważyć. Rzeczywiście nie sięga po to Słowo. Nie sięga. To Słowo nie ma znaczenia i kiedy nawet usłyszy coś w różnych okolicznościach, przychodzi diabeł i to od razu zabiera od niego. To czasami... Tak myślę, że nawet ten człowiek czasami, jak znajdzie się w jakimś kościele, to może nawet głośno się modlić. Wiecie, wyobrażam sobie, że to człowiek, który przychodzi nawet na nabożeństwo, nawet może być gotów się głośno modlić, robić różne rzeczy, dobre tak zwane, ale tak naprawdę lekceważy słowo. Ono nie rozumie tego słowa, nie przemienia tego jego umysłu, więc też nie stosuje tego słowa w swoim życiu. Drugi. A posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. Akurat ci bracia i siostry z Syrii często są dla nas przykładem, nie? Że oddają swoje życie w przypadku prześladowania. Ale jest część ludzi takich i myślę, że u nas. I to nie są takie straszne prześladowania często, że człowiek traci życie z tego powodu, ale może stracić przyjaciół, ale może być jakoś w pracy tak trochę źle na niego patrzeć, mogą ludzie albo sąsiedzi patrzą, że to jest jakiś dziwak trochę, nie wiadomo, jakiś dziwny, no jest chyba jakiś sekciarz gdzieś tam. Więc i to czasami wystarczy, że coś się zaczyna w jego życiu dziać. On z radością przyjmuje słowo, tak? Czyli być może w którymś momencie usłyszał i krzyczał: Alleluja, chwała Bogu! Ale jest niestały. Ponieważ jest niestały, to nie sięga stale po to Słowo Boże, które powinno w nim trwać. Wiecie, być może jak przychodzą jakieś trudniejsze momenty, być może jak śmierć kogoś bliskiego, być może, nie wiem, utrata pracy, być może coś się dzieje, to wtedy on sięgnie po Słowo Boże i czasami, wiecie, jak to się robi? Tak? Tak? Ale to nie jest sięganie po Słowo Boże tak naprawdę. To jest trochę takie wróżenie ze Słowa. Sięganie po Słowo Boże. Więc żyję bardzo takim powierzchownym życiem. Czasami myślę, że miotanym przez emocje. Czasami coś tu usłyszy, czasami tam usłyszy, czasami internet, czasami jakiś kaznodzieja wielki przyjedzie, pobiegnie usłyszeć, coś usłyszy i w ten sposób żyje. Ale tak naprawdę to nie jest codzienne życie Słowem Bożym. To nie jest karmienie się Słowem Bożym. I wtedy przychodzą przeciwności, czasami jakieś może niewielkie nawet prześladowania i ten człowiek daje sobie spokój. Słowo nie jest zakorzenione w nim i on odpada, gdzieś znika. I w końcu trzecia gleba. To jest werset 22. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i uda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Więc w jakim sensie to jest najlepszy z tych ludzi, tak? W tym sensie, że słucha tego słowa, wydaje się, że stara się zrozumieć, wydaje się, że stara się czytać, sięgać po to słowo regularnie, ale coś nie zostawił w tym życiu, wiecie? Coś zostawił sobie, jakieś zabezpieczenie. Prawdopodobnie coś, do czego może wrócić. Poza tym chyba zaczyna w którymś momencie z czasem widzi różne, no sąsiadowi się tak powodzi, mój kolega awansował, rozumiecie, tak? I zaczyna się zastanawiać, a co ja z tego mam w końcu? I w którymś momencie zaczyna myśleć, no przecież mi się też należy coś od życia. No przecież, no nie wiem, no co, powinienem już samochód sobie kupić lepszy, nie wiem, może powinienem gdzieś na urlop wyjechać. I tak naprawdę te rzeczy go zaczynają wciągać i w końcu on zaczyna troszczyć się tak naprawdę w końcu nawet o to, co ma jeść i pić, co się przyodziać. A wiecie, nie mamy się nawet o to troszczyć. Nie, rozumiecie mnie? Nie, to nie znaczy, że nie mamy pracować, nie mamy być głupi, ale chodzi o to, że o te rzeczy tak naprawdę pogani się troszczą i zaczyna żyć jak pogani, zaczyna służyć mamonie i tak naprawdę no, służy mamonie. Dlatego słowo nie wydaje owoców. Powoli, tu jest taki stopniowy proces odchodzenia od Boga. I prawdopodobnie to są trzy takie różne przyczyny, gdzie człowiek powoli, no, gdzie ludzie odchodzą od Kościoła, potem może od Boga, ale są tacy, którzy być może nawet zostaną w Kościele, ale no, po prostu nie przynoszą owocu. Ja chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, o jednym takim istotnym czynniku. Z listu do Hebrajczyków, to jest 5 rozdział, wersety 12-14. I myślę, że w jakimś sensie to jest pogłębienie tych myśli, ale też takie troszkę nowe spojrzenie. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżnienia dobrego i złego. Jesteśmy wzywani w tym fragmencie do czego? Do tego, żeby rozwijać się, żeby być coraz bliżej Chrystusa, żeby karmić się Słowem, żeby coraz lepiej rozumieć to Słowo i w końcu tutaj autor listu do Hebrajczyków pisze do tego kościoła czy do tej grupy w kościele, powinniście być nauczycielami. Wy, już minęło tyle czasu, powinniście być nauczycielami, biorąc pod uwagę czas, więc on oczekiwał, że ci ludzie się będą rozwijać, a tymczasem oni co trzeba im było podawać? Mleko. ciągły rozwój. Po co? Aby rozróżniać wolę Bożą, aby rozróżniać to, co jest dobre i złe. Ciągła przemiana umysłu na podobieństwo czyjego umysłu? Chrystusowego. Abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co miłe i doskonałe. Tak pisał autor listu do Hebrajczyków. I ta umiejętność tego rozróżnienia zabezpiecza przed czymś. W Efezjan Paweł pisze, abyście już nie byli dziećmi. Abyście już nie byli dziećmi. Jakimi dziećmi? Jakie są dzieci? Miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki. Miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędów. Więc chodzi o to, że jeżeli się nie rozwijamy, nie idziemy w poznawaniu Chrystusa, nie karmimy się tym Słowem Bożym, to co się dzieje, to po prostu zostajemy takie jak dzieci, które karmią się tym mlekiem i co? I są podatne na różnego rodzaju zwiedzenia. Co więcej, ten autor oczekuje, że będą nauczycielami. Co to znaczy być nauczycielem? To znaczy, że ja tak rozumiem, zaopiekować się kimś, kto jest tym dzieckiem w wierze, tym niemowlęciem i prowadzi go, ochrania go, podaje mu to mleko. Bo na początku potrzeba po prostu tego mleka podać. Aby on oczekuje, że oni już będą się karmić pokarmem stałym, ale będą dawać mleko. Po to, aby byli ziemią, która rodzi użyteczne rośliny. Wierzę, że Bóg pragnie mojego rozwoju, coraz głębszego poznawania Chrystusa. Pamiętacie, jak Paweł się modlił? To jest taka modlitwa bardzo dziwna, bo on modli się za wierzące osoby w liście do Efezjan. Posłuchajcie, jak dziwnie się modli. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. To jest modlitwa za wierzące osoby. Żeby Chrystus zamieszkał przez wiarę w sercach waszych. A wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Więc kilka słów podsumowania. Więc ten rozwój relacji z Chrystusem, rozwój coraz głębsze zanurzanie się w Słowo Boże, Słowo Boże zabezpiecza przed zwiedzeniem. Zabezpiecza właśnie przed tymi różnymi, nie wiem, nauczycielami, których jest pełno w internecie, którzy atakują nas w różnych sposób, których mnóstwo otrzymujemy zaproszeń na różnych nauczycieli w różnych miejscach. Poza tym rozwój musi być związany z zaangażowaniem w życie Kościoła, w pomoc też innym, żeby wzrastali duchowo. Bo to znaczy, nie? Powinniście być nauczycielami. Rozwój pozwala też głębiej, coraz głębiej poznać miłość Chrystusa i to dzieło, to co Jezus zrobił. I to jest ponad wszelkie poznanie, jeżeli tego doświadczamy. I to prowadzi do pełni obecności Bożej. To jest droga, aby Bóg w całej pełni w nas zamieszkał. Ze wszystkimi świętymi, Paweł pisze, więc chciałem to podkreślić, że chrześcijaństwo też nie jest w pojedynkę. Wierzę, że Paweł tutaj pokazuje taką myśl, że żeby wzrastać w dojrzałość, do pełni dojrzałości Chrystusowej, potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy być związani tymi więzami miłości, aby się wzajemnie budować, zachęcać. I wtedy jesteśmy w stanie wzrastać. Jeżeli ktoś traci te więzy, nie jest w stanie, po prostu nie jest w stanie wzrastać w poznanie Chrystusa. Pokarm zaś jest stały, jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżnienia dobra i zła. Pamiętacie, w raju było takie drzewo. Pamiętacie drzewo? Było drzewo poznania dobra i zła. Dobra i zła. A tutaj autor mówi, abyśmy mogli rozróżniać, co dobre i zło. Więc wydaje się, że gdzieś tam u początku Pan Bóg chciał nam tego zaoszczędzić, tego rozróżniania dobra i zła. Ale skoro już daliśmy się zwieść, to teraz to, co Bóg robi na nowo, stwarzając w nas nowego człowieka, to tak naprawdę daje nam przez Ducha, który mieszka w nas, na nowo tą możliwość rozróżnienia, co jest dobre, co doskonałe, co Bogu przyjemne, co się Bogu podoba, abyśmy wypełnili to, co Bóg przygotował dla nas. Tak jak Paweł pisze, wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza, a nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Boże, co miłe, co dobre, miłe i doskonałe. Więc wierzę, że Bóg teraz na nowo daje nam tą możliwość. I oczywiście to nie dzieje się tak, że w momencie chrztu czy w momencie nawrócenia jesteśmy już gotowi, tak? To jest pewien proces i bardzo duże znaczenie w tym procesie ma co? Słowo Boże. Paweł pisze, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Więc poznając to, co się Bogu podoba, co jest dobre, postępując według tego, co się Bogu podoba, co poznaliśmy, Bóg prowadzi nas dalej. Dojrzewamy, Bóg zmienia nasz umysł, nasz sposób myślenia i Duch Święty ma możliwość czynić nas na podobieństwo samego Jezusa Chrystusa. Więc znaczenie, Pismo Święte ma kapitalne znaczenie dla naszego rozwoju chrześcijańskiego. Tak się zastanawiam. To jest taki, myślę, że dobry przykład. Jak często jemy dziennie? Być może niektórzy mniej, niektórzy rzadziej, mniej, tak? No, przeciętnie przynajmniej 3 razy. Może niektórzy 2, no. A niektórzy więcej, tak? I wtedy lepiej wyglądają, tak? Więc teraz się tak patrząc pod tym względem też, to jak wielu z nas karmi się Słowem Bożym codziennie? Przynajmniej raz. A jeżeli się nie karmimy, to jak wyglądamy duchowo? Jeżeli nie mamy czasu z Bogiem przez Słowo Boże, jak możemy wyglądać duchowo? No nie będziemy mieli mięśni, siły duchowej. Nie ma na to szans. I wtedy też tak naprawdę zamykamy możliwość Duchowi Świętemu na pracę w nas, na przemianę, przynamianę naszego życia. I wiecie, niewiele pomogą, że ktoś się nawet za nas modli, niewiele pomoże nawet, że jeżeli się modlimy o napełnienie czy chrzest Duchem Świętym, to nie pomaga. Dlatego, że zamknęliśmy drogę Duchowi Świętemu do naszego serca. I na koniec jeszcze przestroga. Tak jakby to nie było przestroga, co mówię. Z listu do Hebrajczyków, 2 rozdział, początek, 1-4 wersety. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, cośmy słyszeli. Tym baczniejszą zwracać uwagę na to, cośmy słyszeli, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Do czego tu jest nawiązane? cały list do Hebrajczyków ma taką myśl, że i do tego jest ciągle nawiązywany, do tej drogi Izraela przez z Egiptu, jak wyszli i szli do ziemi obiecanej. I wtedy, jak wychodzili z Egiptu, Bóg im obiecał, doprowadzę was do ziemi obiecanej. Będę z wami i będę was prowadził. Ale wiecie, co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że oni tak naprawdę nie zaufali Bogu. W którymś momencie to pokolenie, które wyszło, które dostało tą obietnicę, nie zaufało Bogu. I co się wydarzyło? Całe to pokolenie, oprócz dwóch osób, wiemy, całe to pokolenie Bóg wyprowadził na pustynię. I krążyło 40 lat po tej pustyni, dopóki nie umarło. To pokolenie, które dostało wyraźną obietnicę, które poszło nawet, zaczęło iść, które doświadczyło już niezwykłych rzeczy. Pamiętacie, czego doświadczyli? Doświadczyli cudów przy wyjściu z Egiptu, tych plag, doświadczyli Paschy, doświadczyli niezwykłego przejścia przez Morze Czerwone, doświadczyli niezwykłej ochrony Bożej i odwrócili się od Boga. I odwrócili się od Boga. I całe pokolenie zginęło. I autor pyta, oni dostali obietnicę, a wy dostaliście o wiele coś ważniejszego. O wiele większą obietnicę. Wy dostaliście o wiele, oni dostali, Mojżesz dostał przez aniołów tą obietnicę, a tutaj sam Mesjasz, Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł i dał wam obietnicę. I mówi, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? To jest ostrzeżenie. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, cośmy słyszeli, abyśmy nie zboczyli z drogi. Jest tu przestroga przed takim oddaleniem się. To wyrażenie, które tutaj jest użyte, zwracać uwagę w przenośni, ono jest tutaj użyte trochę w przenośni. Chodzi o to, żeby utrzymać umysł w kierunku, zwracać uwagę, być ostrożnym, stosować do siebie, stosować się do. I to jest jedno z pojęć marynistycznych, wiecie? Autor listu do Hebrajczyków lubił to używać, takie pojęcia. I odnosi się tak naprawdę do zakotwiczenia statku i zacumowania go w porcie. Czyli to zwracać uwagę, tak? To tak jakby ktoś, no uważajcie, czy ten statek zakotwiczony jest i przycumowany, tak? Zwracajcie na to uwagę. A wyrażenie zboczyli z drogi ma znaczenie przepłynąć obok. I znaczenie tak na to, beztrosko mijać. I używano do opisania statku, który zerwał się z cum i zaczął pływać sobie, tak? Zaczął, dlaczego się zerwał? Prawdopodobnie ze względu na złą pogodę. Bo cumowanie, co miało na celu? Nie wiem, jest tu może jakiś marynista. W każdym razie chodzi o to, że unieruchomiało statek, tak? Czy tą jednostkę, żeby w razie pogody ta pogoda, ten wiatr, sztorm nie porwał i potem nie rozbił tego statku. Więc należy trzymać się tego, cośmy słyszeli. Aby nie rozbić się, aby gdy przyjdzie niepogoda, gdy przyjdzie sztorm, gdy przyjdą różne trudne momenty w naszym życiu, ten nasz statek, aby nas nie porwał i nie rozbił o skały. Ale jest jeszcze jedno takie marynistyczne w tym liście do Hebrajczyków, że dowiadujemy się nawet, kto jest kotwicą. Wiecie? W liście w 6 rozdziale czytamy tak. Abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż po zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka na wieki. Więc tam prawdopodobnie inne tłumaczenia oddają nawet, że to dokąd poprzedzając nas wszedł Jezus. Nie wszedł za nas, zamiast nas, tylko poprzedzając, a my zdążamy tam. I znowu, to greckie słowo, które tutaj jest użyte jako poprzednik, ma takie znaczenie, że było jakby w marynistyce ówczesnych czasów stosowane do tego, że to byli ci ludzie, którzy, no jak był sztorm, nie? Statek miał problem z wejściem do portu, do tej zatoki, to wysyłali taką łódkę z kotwicą i ten ktoś wpływał z tą łódką i zarzucał w odpowiednim miejscu tą kotwicę. I to jest ten poprzednik, to jest ten obraz Jezusa. Jezus gdzie wszedł? Jezus wszedł do miejsca najświętszego, przed samo oblicze Boga. I tam jest zarzucona ta kotwica. I tej kotwicy się mamy trzymać. To jest nasza nadzieja. To jest nasza nadzieja w naszym życiu. To jest ta kotwica duszy, która nas utrzymuje. I to jest pewna kotwica na wieki przed tronem samego Boga. Jeszcze pewnie nie jesteśmy przycumowani, tak? Ale już jesteśmy zakotwiczeni tam przed obliczem Boga. Podsumowanie. Więc wierzę, że musimy mieć Chrystusa przed oczami, który nas prowadzi, który nas zakotwicza, który jest jedyną naszą nadzieją. I myślę, że jedną z rzeczy, którą trzeba pamiętać, że w Kościele ludzie nas zawiodą. Problem jest taki, że ludzie nas będą zawodzić. Jesteśmy grzeszni. Wiecie, przyjaciel nas zawiedzie. Zawiedzie nas współmałżonek. Zawiedzie nas lider. Zawiedzie nas starszy. I zawiedzie nas pastor. Wiecie, po prostu tak jest. I jeżeli czasami ludzie za powód odejścia, zrezygnowania z kościoła, ze zboru mówią, no zawiódł mnie ktoś. Ale myślę, że jeżeli to jest powód pozostawienia, odejścia z kościoła, że nie wiem, może brat, siostra, starszy, pastor, że zawiódł, to myślę, że to świadczy po prostu, że ten człowiek naprawdę nie był zakotwiczony, że nie miał Chrystusa przed oczami, że nie był ze względu na Chrystusa w tej społeczności, tylko na człowieka. A ze względu na człowieka? Czy to o to chodzi? Na kogo skierowany był wzrok? Chrystus. Tylko Chrystus jest tym, który tak naprawdę nie zawodzi. Jeśli cię ktoś zawodzi, bracie, siostro, to po prostu zwracaj wzrok na Chrystusa, który nigdy nie zawiedzie. Pewnie zauważyliście, że w tym rozważaniu tak naprawdę bardzo mocno zachęcałem do uchwycenia się Chrystusa, ale Chrystusa przez w jego Słowie. Bo właśnie Słowo Boże, które działa w nas, zmienia nasze myślenie, pozwala Duchowi Świętemu na kształtowanie, na zmienianie, abyśmy coraz lepiej znali Chrystusa. Jak powiedział jeden z takich starożytnych świętych, jeżeli nie znamy Pisma Świętego, to nie znamy Chrystusa. Bo Chrystus musi być centrum życia chrześcijańskiego. Wiecie, Duch Święty po co przyszedł? Po to, aby uwielbić Chrystusa. Jego celem jest uwielbienie Chrystusa w nas, abyśmy byli podobni coraz bardziej do Jezusa Chrystusa. Wszystko skupia się na Chrystusie. Więc myślę, że trzymajmy się Chrystusa, trzymajmy się Jego słowa. Wtedy jestem pewien, że nie ulegniemy rozbiciu w wierze. Trzymajmy się słowa, bo bez Niego nie mamy szans na pogłębienie więzi z Jezusem Chrystusem. Po prostu nie mamy szans. Nie mamy szans na to, że Duch Święty będzie nas przemieniał. Nie mamy szans na rozwój. Nie mamy szans, że będziemy kiedykolwiek się opiekować kimkolwiek i prowadzić go do wiary. I wierzę, że jesteśmy wezwani do takiego rozwoju poznawania Chrystusa, Jego dzieła, Boga. I jak myślę, w wieczności, co będziemy robić, to jest chyba ta jedyna rzecz. I to jest niezgłębione. Nigdy nie skończy się, że będziemy zgłębiać to, co Jezus Chrystus robił i jaki jest Bóg. I to jest zadanie na całą wieczność. I wierzę, że to, co Bóg pragnie tutaj, żebyśmy zaczęli, rozwijali się, upodabniali do Chrystusa i to będzie rozciągnięte na całą wieczność. Więc trwajmy w Jego słowie i wierzę, że wtedy nie będziemy tymi rozbitkami w wierze, które miatają różne fale życiowe i nie wiadomo, do czego to prowadzi. Do rozbicia, prawda? Pomódlmy się. Kochany Panie, dziękuję Ci, że Ty dałeś nam Twoje słowo. Dziękuję Ci, Panie, że Twoje słowo jest tym, które jest używane przez Ducha Świętego, aby nas kształtować, aby nas zmieniać, aby nas prostować, aby nas uczyć, aby nas upodabniać coraz bardziej do Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Panie, że Ty kiedyś znalazłeś nas, że kiedyś wyrwałeś nas z tego świata, z tego życia, że przeniosłeś do Królestwa Jezusa Chrystusa. Dziękuję, że mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów, że mamy Ducha Świętego. To jest niesamowite, że Bóg, sam Bóg Wszechmocny przez Ducha Świętego w nas zamieszkał. I dziękuję, Panie, że mamy tą kotwicę dla duszy, którą Ty zarzuciłeś przed tronem samego Ojca. Daj nam, Panie, abyśmy się mocno jej trzymali, aby wichry, sytuacje w tym życiu nie porwały nas. Nie pozwól, Panie, abyśmy zbłądzili przez cokolwiek, ale napełniaj nas Twoją obecnością. Bądź błogosławiony. W imieniu Pana Jezusa modlimy się. Amen. Amen.